Kochani, teraz czas na Słowo Boże. Zastanawiałem się dzisiaj, o czym mówić. I pomyślałem sobie, jakie poselstwo dzisiaj Pan kieruje do swojego Kościoła. Niesamowite. Wiemy o tym dobrze. To poselstwo znajduje się na kartach Księgi Objawienia Świętego Jana. Jakże głębokie, jakże piękne, jakże poruszające jest to poselstwo. Chciałbym, moi drodzy, abyśmy wszyscy razem śledzili to, dlatego na ekranie teksty biblijne pojawiać się będą regularnie. Chcę cytować z jednej z najbardziej odpowiednich ksiąg na dzisiejsze dni, z Księgi Objawienia Świętego Jana. Tam w 3 rozdziale i w wierszu 14 znajdują się niesamowite słowa. A aniołowi zboru w Laodycei napisz: to mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Kto to jest Amen? O, wiemy doskonale. Apostoł Jan bardzo wyraźnie, zarówno na kartach Ewangelii, jak i na kartach tej księgi, mówi na ten temat. Amen to Jezus Chrystus, to nasz Pan. Jan pomaga nam doskonale w zrozumieniu całego poselstwa, a to tylko dlatego, że Księga Objawienia objawia nam to w szczególny sposób. Wiecie, Księga Objawienia to jest Księga Jezusa. Jeśli czytamy Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza czy Jana, to są to księgi o Jezusie, ale to nie są księgi Jezusa. Ale Księga Objawienia Świętego Jana nie jest księgą objawienia Jana, tylko jest to księgą objawienia Jezusa Chrystusa. A zatem to Jego księga, to Jego poselstwo, to Jego przesłanie, jakie kieruje dzisiaj do całego zboru. Ten fragment, który zacząłem czytać, jest poselstwem, który Bóg kieruje do zboru w Laodycei. A jak wiemy doskonale, zbór Kościół w Laodycei jest tym ostatnim kościołem z 7 zborów. Jest to bezsprzecznie Kościół Boży. Jest to bezsprzecznie ten Kościół, który jest ostatnim zborem naszego Pana. A zatem, jeśli przyznajemy się do Kościoła, to jesteśmy Jego Kościołem. Jesteśmy Jego zborem. Jesteśmy ludem, do którego On kieruje swoje poselstwo. Czy jest to straszne poselstwo? Nie. Jakiekolwiek poselstwo, które Jezus kieruje, jest poselstwem niezwykle pięknym, poselstwem niezwykle głębokim, poselstwem, które może poruszać i za które możemy zawsze być wdzięczni. Dlatego teraz, moi drodzy, zanim zrobimy krok dalej, chciałbym poprosić siostrę Małgosię do zaśpiewania przepięknej pieśni. Muszę wam coś powiedzieć na ten temat. To mój serdeczny przyjaciel, który mieszka w Niemczech, brat Bogdan Olma, którego wiele pieśni śpiewamy z naszego śpiewnika kościelnego, zarówno kompozycji, jak i jego aranżacji, skomponował pieśń, o której marzył. Napisał mi, że marzył o tym, aby napisać pieśń o tym, że nie powinniśmy się bać Pana. Ta pieśń jeszcze nie miała nigdy wykonania. Faktycznie nigdzie nie wykonano jej z tego powodu, że zamiarem brata Olmy jest to, aby stworzyć tę pieśń na spotkanie byłych członków Dźwięku Adwentu, które ma nastąpić w przyszłym roku. Zatem będzie to pieśń churalna. Ale kiedy zobaczyłem te nuty, stwierdziłem, że jest to przepiękna pieśń solowa, równocześnie z jej piękną melodyką, a nade wszystko przepięknym poselstwem według proroctwa Izajasza. Małgosiu, zapraszam cię serdecznie. Chcielibyśmy uwielbić Pana tę pieśnią z Jego słowami.
Bo Cię wykupiłem. wezwałem Cię po imieniu. Tyś moim jest. Wezwałem Cię, wezwałem Cię po imieniu. Tyś moim jest. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z Tobą. I gdy przez rzeki nie zatopią Ciebie, nie lękaj się, nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Nie lękaj się, nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię, wezwałem Cię po imieniu. Tyś moim jest. Wezwałem Cię, wezwałem Cię po imieniu. Tyś moim jest. Gdy pójdziesz przez nie strawi Cię i nie strawi Cię, nie strawi Cię płomień. Albowiem ja jestem Pan, albowiem ja jestem Pan, Twój Bóg, Święty Izrael.
Przepraszam bardzo. Ukochany Boże, jakżeż wielbimy Cię za to, że nie musimy się lękać. Bo kiedy posyłasz nam Twoje poselstwo, jest ono w 100% dla nas takie, jakie być powinno. Prosimy Ciebie zatem o Twoje błogosławieństwo. Bądź z nami teraz i dotykaj naszych serc Twoim Duchem. Błagamy Ciebie o to, Panie, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. A więc wróćmy do poselstwa do zboru laodycejskiego. Co to poselstwo mówi? Popatrzcie na 15 i 16 i 17 werset. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak, żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Niesamowite, prawda? Są dwie części tego poselstwa. Pierwsza część, którą właśnie przeczytaliśmy, nazywa się oceną. Ale druga część, na której skoncentrujemy się także, nazywa się radą. Jakże to niesamowite jest, że Bóg, kiedy nawet ocenia, że Pan Bóg, który nawet dość krytyczne słowa kieruje do nas, jest Bogiem, który równocześnie zawsze radzi, który zawsze wychodzi nam naprzeciw. Jak zauważyliśmy, moi drodzy, To jest poselstwo, które absolutnie Bóg kieruje do swego Kościoła. Gdyby to nie był Jego Kościół, Bóg by nie kierował rady. Bóg by nie kierował tego rodzaju poselstwa. On kieruje to do nas wszystkich, do swojego Kościoła, bo jesteśmy Bożym Kościołem. Ale powiecie, to jakoś nie pasuje. Jak to możemy teraz ocenić? Co to oznacza, że jako Boży Kościół jesteśmy tymi, których nazywa letnimi? Czym jest faktycznie letniość? Wiecie, najprostsze zdefiniowanie letniości mogłoby polegać na tym, że powiedziałbym, że idziemy do łazienki czy w kuchni, otwieramy kran i gdy przesuwamy gałkę w lewo, leci gorąca woda, gdy przesuwamy ją w prawo, leci zimna woda, a gdy ustawiamy ją w środku, wtedy woda leci letnia. I byłoby to idealne, gdybyśmy powiedzieli, że wszyscy ci, którzy siedzą po prawej stronie są gorący, wszyscy ci, którzy są po lewej stronie są zimni, no i już wiemy, że ci w środku są letnimi, ale tak nie jest. To wcale nie na tym polega. I wydaje mi się, że rozumienie letniości jest dla nas bardzo trudne często i nie rozumiemy jej do końca. Tym sposobem pomyślałem sobie, co Pan Jezus na ten temat mówi. Czy w jakiś sposób, będąc tutaj na ziemi, zwracał uwagę, na czym polega owa letniość? Czy wtedy byli tylko gorący i zimni? Wcale nie. Wiemy o tym, że Pan Jezus mówił bardzo wyraźnie, często w spotkaniu z różnymi ludźmi, a szczególnie charakterystycznym rozdziałem jest 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Rozdział niesamowity, dlatego że kiedykolwiek wyobrażam sobie mojego Pana, mojego Zbawiciela, który przemawia do ludzi i kiedy stara się im zwrócić na coś uwagę, w moich oczach maluje się mi on ze łzami w oczach. W związku z tym spróbowałem zrobić pewien mały eksperyment. Postanowiłem przeczytać 23 rozdział Ewangelii Mateusza ze łzami w oczach. I kiedy zacząłem tam czytać, jakich słów Jezus używał, to nie potrafiłem. Żadne łzy nie pojawiały mi się w oczach, kiedy czytałem słowa o obłudnicy, pożeracze domów wdów, groby pobielane, na zewnątrz piękne, ale w środku pełne trupich kości. Węże, plemię żmiłowe. Zgodzicie się ze mną, że tego rodzaju słów nie da się wypowiadać, przynajmniej my nie potrafimy wypowiadać ze łzami w oczach. A mnie się wydaje, że kiedy Jezus mówił te słowa, miał łzy w oczach. Bo bolało go to, że ten ukochany naród, że ci ludzie, których On sobie wybrał, że ci ludzie, których On uznał za swój naród, za swoich naśladowców, idą zupełnie błędną drogą. I wtedy Jezus tak wyraźnie o tym mówił. Bo wiecie, jak to było? Oni stali nad grobami swoich przodków i ze łzami mówili, to wy zabijaliście proroków, których Pan posyłał. A potem od tych grobów szli z powrotem na swoje miejsca, aby planować śmierć Syna Bożego. I aby zaplanować to, co stanie się później. Letnia osoba to jest osoba, która na zewnątrz jest bardzo gorąca, ale wewnątrz jest całkiem inna, zimna. To osoba, która robi bardzo wiele dobrych, nawet powiedziałbym bardzo dobrych rzeczy, ale z całkowicie złych powodów. Tak a propos, często myślimy, że Laodycejczycy to są ludzie bardzo słabi. Często nam się wydaje, że Laodycejczycy to są tacy chwiejni ludzie. I popełniacie fatalny błąd. Laodycejczycy to są ludzie bardzo mocni. Wiecie dlaczego? Bo nie da się być osobą słabą, o słabym charakterze i być Laodycejczykiem równocześnie. Dlatego, że słabeusze nigdy na zewnątrz nie wyglądają na silnych. Ale Laodycea polega właśnie na tym, że na zewnątrz jesteśmy silni, że potrafimy wykonywać niesamowite rzeczy. Wiecie, w naszym ludzkim rozumieniu złego człowieka rozpoznajemy momentalnie. To widać, jakim jest. I wiele mamy w tym racji. Ale to nas myli, że często myślimy, że ci, którzy wyglądają na zewnątrz dobrze, to dobrzy ludzie. Dam wam maleńki przykład. Przez ostatnie tygodnie pracowaliśmy, nawet miesiące, pracowaliśmy z komitetem nominacyjnym w naszym zborze. Na kolanach, w modlitwach, prosząc Pana o Jego prowadzenie. W jaki sposób komitety nominacyjne pracują? W jaki sposób oceniamy ludzi? oceniamy patrząc na ich talenty, patrząc na to, jak postępują z ludźmi, jakie mają cechy moralne, jakimi wartościami etycznymi się kierują. Oceniamy ludzi po prostu w taki sposób, jaki widzimy ich. Ale czy oceniamy ich postępowanie duchowe? Nie. Tego nie potrafimy i to wcale do nas nie należy. Tak więc być dobrym Laodycejczykiem, wiele działać, można być takim, można robić bardzo dobre wrażenie, można być autorem wielu bardzo dobrych inicjatyw i rzeczy, ale w środku być kompletnie inną osobą, niewłaściwą mając motywację takiego działania. Ale zostawmy Laodycejczyków i pomyślmy, moi drodzy, jeszcze raz, na czym polega owa letniość. Popatrzcie. Faktycznie, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że kiedy powróci wkrótce, a zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo bliskie nam dzisiaj, Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie o tym, że wtedy, gdy wróci, będą tylko dwie grupy ludzi. Nigdy nie mówił o większej ilości grup. I to jest bardzo charakterystyczne. Mówił o tym, że te dwa rodzaje to będą ludzie gorący albo zimni. To będą ludzie, których nazywa owcami albo kozłami. To będą ludzie, których określa jako pszenicę i jako konkol. To będą ludzie, których nazywa mądrzy i głupi. To będą ludzie, których nazywa sprawiedliwi i niesprawiedliwi. Zawsze tylko dwa rodzaje. Ale tu pojawia się pytanie. Pytanie jest bardzo proste. Ilu letnich Laodycejczyków musi istnieć w kościele, który nazwany jest Laodyceą, żeby kościół ten mógł być tak nazwany? Może inaczej powiem, żeby to przybliżyć. Załóżmy, że na świecie mamy jakiś zbór, który jest zborem określanym jako letni. Ilu członków tego zboru musi być letnich, żeby ten zbór był letni? Przynajmniej połowa, prawda? Powiemy może 51% przynajmniej, to wtedy możemy już nazywać, że jest to letni zbór. Wiecie, co to oznacza? Jeśli czytamy, że Laodycea jest zborem letnim, to ludzie tacy letni muszą znajdować się wszędzie. Muszą być w zborach, w instytucjach, w radach, w komitetach, wśród nauczycieli szkoły sobotniej, na różnych urzędach, wśród pracowników, wśród ewangelistów, wśród pastorów także. Tak, to tak oznacza. To jest smutne. Ale nie ma co rozpaczać. Dlatego, że Jezus nie kończy na tym swojego poselstwa. To, co kocham u mojego Jezusa, to, co kocham u mojego Boga, to, że On zawsze wychodzi naprzeciw z radą. Że On zawsze przynosi nam jakieś fantastyczne rzeczy. I smutne jest to, że Jezus w tym, co czytaliśmy przed chwilą, mówi tak wyraźnie o tym, że problemem Laodycei, największym problemem jest to, że ponieważ mówisz, a nie wiesz, że jesteś pożałowania godny. Zauważyliście? To jest to, co jest naszym problemem. Że nie jesteśmy świadomi pewnych rzeczy. Może w tej chwili jeszcze wciąż Kościół Laodycejski ma trzy grupy ludzi. Gorących, zimnych i letnich. Ale muszę wam powiedzieć, że czas, w jakim przyszło nam teraz żyć, jest czasem, w którym następuje podział i stajemy się gorący lub zimni. To jest zupełnie oczywiste. Jeśli Jezus, kiedy przyjdzie, a stoimy bardzo blisko tego przyjścia, jesteśmy przekonani, że jest to naprawdę tak bliskie, że nawet nas to szokuje, że aż tak bliskie, że może się to stać, kto wie, być może za naszego życia. Nikt z nas nie wyznacza żadnej daty. Ale przyspieszenie realizacji i wypełniania się wszystkich proroctw szokuje nas wszystkich i przekonuje nas o tym, w jakim czasie przyszło nam żyć. Jeżeli zatem, moi drodzy, jesteśmy ludźmi, którzy muszą podzielić się na te dwie grupy, zimnych lub gorących, to siedzenie na płocie, albo jak to ładnie mówimy, wybieranie tego arystotelesowskiego środka, nie jest właściwe na ten czas. To nie jest właściwe miejsce. My powinniśmy zająć miejsce po właściwej stronie, stronie Jezusa. Ale przejdźmy do tej cudownej rady Pana Jezusa. Jest to rada dla zboru. Dla zboru, który jest letni. Wiecie, to, co także cenię niezwykle u Jezusa, to to, że kiedy karci, to nigdy nie pozostawia nas bez rady i bez pomocy. Że wtedy właśnie mówi, nie lękaj się. Wtedy mówi, ja cię zmienię. Ja dam ci sposób, w jaki może się to stać. Wtedy Jezus przychodzi i mówi, nie przejmuj się. Musisz tylko skoncentrować się na tym, co należy, co jest naprawdę ważne. I to jest to. Wiersze od 15 po 17 mówią coś niesamowitego. Popatrzcie, moi drodzy, bo to jest bardzo piękne. Jezus mówi takie słowa. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Tak więc jeszcze raz, abyśmy byli świadomi. Pierwsza część tego poselstwa, część A, to co to było? To była nagana, prawda? Co stanowi część B? Rada. To jest pomoc Jezusa. Zapamiętajmy mu. To jest rada. Na pewno wszyscy to już teraz rozumiemy. Część B to jest lekarstwo dla Laodycei. To jest coś, co może nas uzdrowić, co może nam pomóc. Zatem popatrzmy na te elementy, o których chętnie bym mówił znacznie szerzej, ale w tej chwili zwróćmy uwagę na bardzo ważne. Co to jest złoto w ogniu wypróbowane? To jest nasza wiara. Niemal słyszę waszą odpowiedź. To jest wiara głęboka. To jest wiara pełna przekonania, ale wiara pełna miłości. Co to jest szata biała? O, moi drodzy, to jest niezwykle ważne. To jest sprawiedliwość Jezusa, powiemy bardzo krótko. Ale wiecie, słyszeliśmy na ten temat już wielokrotnie. Szata zawsze w Piśmie Świętym dotyczy uczynków. A jeśli jest to szata, którą daje nam Jezus i mówi, wy weźcie tę szatę ode mnie, no to jakie to są uczynki? To są Jego uczynki. A zatem to jest Jego sprawiedliwość, która zostaje nam przypisana. Jest jeszcze trzeci element owej rady. Co to jest maść, która w jakiś sposób namaszcza nasze oczy i pomaga nam? Wiecie, to oczywiście ma bardzo wiele wspólnego z naszą duchową wnikliwością. Ja zaczynam widzieć pewne rzeczy, zaczynam to rozumieć jeszcze lepiej. Coś, co łączy się, jeżeli duchowa wnikliwość, no to łączy się z Duchem Świętym, prawda? Zresztą zawsze każdy olej, każde mazidło tego rodzaju w Biblii jest symbolem Ducha Świętego, a zatem mamy wszystko. I teraz, moi drodzy, spróbujmy wyciągnąć z tego wnioski. Próbowałem ułożyć pewną definicję tego. I zobaczycie ją teraz na ekranie i chciałbym, abyście zwrócili na nią uwagę bardzo ważne. Ludzie dzisiaj potrzebują sprawiedliwości Chrystusa, która przychodzi tylko przez wiarę i zawsze działa w miłości, a to wszystko kierowane jest przez Ducha Świętego. Zauważyliście te trzy elementy? Te trzy elementy, które Jezus nam radzi? To są te rzeczy, które dla nas są dzisiaj nieodzowne, konieczne, jakby Rzymianie powiedzieli sine qua non, warunek nieodzowny do tego, abyśmy tak podchodzili do wszystkiego. Chciałbym wam to jeszcze raz powtórzyć, żebyśmy przypadkiem nie zapomnieli, a niektórzy być może sobie to zapiszą nawet. Ale zwróćcie uwagę, bo wyróżniłem teraz niektóre słowa. Ludzie potrzebują sprawiedliwości Chrystusa, czyli to jest szata, która przychodzi tylko przez wiarę, czyli to jest złoto w ogniu wypróbowane i zawsze działa w miłości, a to wszystko kierowane jest przez Ducha Świętego, czyli maść, która wzrok nam leczy. To jest właśnie to. Wiecie, co to oznacza? Że nie musimy tak wiele mówić o Duchu Świętym, ile powinniśmy pozwolić Mu działać. Że nie powinniśmy tak wiele zastanawiać się nad różnymi elementami Ducha Świętego, tylko otworzyli się na Jego działanie i pozwolili, żeby wszedł w nas i żeby zupełnie nas opanował. I to jest tak niezwykle istotne. Dlatego, że jeżeli będziemy tylko mówić o Duchu Świętym i tylko wzdychać, jakby to było dobrze, gdyby Pan zesłał nam Ducha Świętego, to powiem wam szczerze, że Duch Święty może się podenerwować na nas w pewnym momencie. Tylko dlatego, że On chce być w naszym życiu obecny, że On chce działać w naszym życiu. Jakie jest działanie Ducha Świętego? To wiemy doskonale. Zawsze Duch Święty działał, prowadząc nas do Mesjasza, do Jezusa Chrystusa, abyśmy Go mogli poznać, lepiej wiedzieć, kim jest. Zawsze. Tylko w taki sposób. On wywyższa Jezusa nieustannie. On faktycznie przekonuje nas o sprawiedliwości Jezusa. On faktycznie przekonuje nas o wierze, o miłości. I faktycznie to jest to, co mówimy, do czego może nas Duch Święty doprowadzić, a tego właśnie nam najbardziej potrzeba. Jest to możliwe, aby mówić o Duchu Świętym i wcale nie wymieniać Jego imienia, a emanować Jego działaniem. I to takie istotne. Chciałbym teraz zrobić jedną rzecz, która zaskoczy was na pewno. Wiecie, wziąłem do rąk książkę, którą mam w domu od lat. Jest to książka, gdzie natchniona autorka napisała o czasach Kościoła tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa. Jest to książka Doświadczenia i widzenia Ellen White oraz Dary Ducha. Tam, moi drodzy, na stronie 233 w tej książce znalazłem szereg cytatów. Ta książka jest u mnie już aż pożółkła, wielokrotnie używana, ale tym razem jakiś cudownym zbiegiem, może nawet nie zbiegiem okoliczności, Pan sprawił, że zwróciłem uwagę na nowe fragmenty, które dotąd jakoś nie działały na mnie w taki sposób. Popatrzcie na to. Będę czytał wam niektóre fragmenty i wszystkie wyróżnienia podkreślone są moimi wyróżnieniami, one nie są oryginalne. Widziałam niewielu, którzy z mocną wiarą i krzykiem trwogi błagali Boga. Zauważyliście? Niewielu, którzy z mocną wiarą i krzykiem trwogi błagali Boga. Oblicza ich były białe i nosiły wyraz wielkiego niepokoju, który wykazywał ich wewnętrzną walkę. Wytrwałość i wielka gorliwość widoczne były na ich obliczach, a wielkie krople potu spadały im z oczu. Od czasu do czasu oświecała ich oblicze przychylność Boża, ale potem powracał ten sam poważny, uroczysty i niespokojny wyraz twarzy. Niesamowite widzenie. Niesamowicie Ellen White zostało objawione, w jaki sposób wyglądał lud Boży tuż przed powrotem. Jakiś niepokój, jakaś troska, coś, co ich niepokoiło bardzo mocno. I tylko od czasu do czasu oświecała ich oblicze przychylność Boża. Ale to nie jest koniec tego fragmentu. Pozwólcie dalej. Na następnej stronie czytam takie słowa. Podczas gdy modlący trwali w swym poważnym wołaniu, okrążał ich czasami świetlany promień Jezusa, by dodać im odwagi. Widziałam, że niektórzy w prośbach i błaganiach nie brali udziału. Podkreśliłem to zdanie. Są ludzie, którzy tuż przed powrotem Jezusa nie są zainteresowani modlitwami, nie są zainteresowani włączaniem się w to razem. Ale popatrzcie, co dalej. Zdawało się, że są obojętni i beztroscy. Nie opierali się ciemności, która była dookoła nich, więc otoczyła ich jak ciemna chmura. Aniołowie Boży odstąpili od nich i poszli dopomóc tym, którzy gorliwie i poszli dopomóc tym, przepraszam, zgubiłem się, którzy gorliwie się modlili, starając się wszelkimi siłami odeprzeć złych aniołów, szukając w modlitwach pomocy Boga. Jakie to niesamowite. Ale pozwólcie, że jeszcze dalej przeczytam. Pytałam o znaczenie tego przesiewania, które widziałam i pokazano mi, że wywołane ono zostało obfitym świadectwem wiernego świadka do zboru w Laodycei. Niektórzy nie będą mogli znieść bezpośredniego świadectwa. Zauważyliście? Powtórzę to samo zdanie. Niektórzy nie będą mogli znieść tego bezpośredniego świadectwa. Przeciwstawiają się mu i tym właśnie wywołują przesiewanie wśród ludu Bożemu. Widziałam, że świadectwo tego wiernego świadka nie jest przyjęte nawet w połowie. Uroczyste świadectwo od którego zależy los Kościoła, cenione jest bardzo powierzchownie, a nawet zupełnie zgardzone. W czym leży problem? Statystyki naszego Kościoła podają, że niektórzy z wyznawców nie znajdują przyjemności ani radości w czytaniu Słowa Bożego. Przeprowadzono takie badania na przykład na Uniwersytecie Andrews wśród studentów. Wiecie, to nie jest mała grupka studentów. W samym jednym zborze na Andrews, Pioneer Memorial Church, jest ponad 3000 wyznawców. A zaledwie 600 metrów dalej znajduje się drugi zbór, gdzie jest ponad 600 wyznawców. A 2 kilometry dalej znajduje się trzeci zbór, gdzie jest ponad 2000 wyznawców. Tam przeprowadzono właśnie takie badania. I wiecie, co stwierdzono? Że tylko 1 osoba na 5 znajduje czas, aby czytać Słowo Boże regularnie każdego dnia. Powiem wam coś więcej jeszcze. Nie brak pieniędzy w Kościele jest problemem Kościoła ostatków. Nie brak umiejętności w misji jest problemem Kościoła ostatków. Nie brak ludzi, którzy są chętni, aby wykonywać tę misję, jest problemem Kościoła ostatków. Naszym problemem jest to, że zbyt ciężko próbujemy być Laodycejczykami, pięknymi na zewnątrz, ale wewnątrz zupełnie innymi. Co w takim razie potrząśnie zborem laodycejskim? Co może nas zmienić? Już zmieniam osobę nie na jakiś zbór, tylko nas zmienić. Poselstwo o sprawiedliwości Jezusa Chrystusa przez wiarę. To jest jedyne rozwiązanie i jedyne lekarstwo. Bo to jest szata biała, bo to jest złoto w ogniu wypróbowane i to jest maść, która leczy nasz wzrok. Rozumiecie to, moi drodzy? Proszę mojego Pana, aby nigdy nie znaleźć się przypadkiem po stronie tych, którzy nie chcą tego słuchać. Proszę mojego Pana, aby znaleźć się właśnie w dzisiejszym uroczystym czasie, mimo całej pandemii, która panuje, mimo wszystkich problemów, jakie spotykamy, mimo różnego rodzaju kryzysów, aby znaleźć się po stronie naszego Pana. I to jest to. Chrystus jest naszą sprawiedliwością. Zdajmy sobie sprawę z tego, kiedy napisano te rzeczy. Powiecie, dlaczego ludzie, którzy uważają się za dobrych i którzy szczerze są zaangażowani, którzy praktykują chrześcijaństwo, są wstrząśnięci pytaniem o sprawiedliwość Chrystusa? Są wstrząśnięci, gdy pytamy o wiarę? Są wstrząśnięci, kiedy mówimy na temat Ducha Świętego? Dlatego, że letni ludzie widzą bezpieczeństwo zupełnie w innych sprawach. I to jest cała tajemnica. A my musimy zwrócić uwagę na coś innego. Pan Jezus znacznie zwracał uwagę na inne rzeczy. I to było to. Zwracał uwagę na to, że prawdziwym problemem nie jest nasze grzeszenie w liczbie mnogiej, ale naszym problemem prawdziwym jest prowadzenie życia bez Jezusa Chrystusa. Kiedy prowadzimy życie z Nim, wszystko się zmienia i wszystko staje się całkowicie inne, zupełnie inne. Nie muszę was pytać, jaką drogą idziemy, moi drodzy, bo każdy z nas doskonale wie, jaką drogą idzie. My wiemy tylko, czego pragniemy. I takie pytanie stawiajmy sobie. Czy chcemy iść za Jezusem? Czy chcemy być z Nim nieustannie? Pamiętam dobrze, że 2 tygodnie temu w ramach kazania Małgosia zaśpiewała jedną pieśń. Ta pieśń oparta jest na słowach apostoła Pawła z listu do Tymoteusza, gdzie mówi apostoł Paweł: ja wiem, komu uwierzyłem. Przyszło mi do głowy, aby właśnie dzisiaj rano, żeby zacytować wam tylko jedną zwrotkę tej pieśni. Sam nie wiem, czemu Bóg objawił mi w dobroci swoją wielką łaskę. Nie wiem, czemu, choć niegodny jestem, dał poznać wielką swoją miłość. ale wiem, komu uwierzyłem. I pewien jestem, że On potrafi zachować to, co mi powierzył, aż do ostatniego dnia. Tak, moi drodzy, to jest to. Popatrzcie na te słowa jeszcze raz. Sam nie wiem, czemu Bóg objawił mi w dobroci wielką łaskę swą. I nie wiem, czemu, choć niegodnym ja, dał poznać wielką miłość swą, ale wiem, komu uwierzyłem. I pewien jestem, że On potrafi zachować to, co mi powierzył, aż do ostatniego dnia. Wiem o tym. I jestem wdzięczny Bogu, że takim jest właśnie. Niech Bóg nam błogosławi i chciejmy Go prosić właśnie o to. Ukochany Boże, teraz, kiedy kończymy to nasze rozważanie, ale faktycznie stało się ono początkiem jedynie, bo pragnę, aby mówić więcej na temat Twojej sprawiedliwości następnym razem. Z pokorą proszę, abyś dotknął naszych serc Twoim duchem. Nikt z nas, kto w tej chwili słucha, na pewno nie chce być wśród zimnych. Chcemy być tylko wśród gorących. Zapatrzeni w Ciebie i pozwalający, byś przejął nas całkowicie. Chwała niechaj będzie Tobie za to, Panie, że wciąż nie ustajesz w takiej pomocy i w takim kochaniu nas, które nas zmienia, które nas kształtuje na Twoje podobieństwo. Prosimy, błogosław nam nadal przez Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Amen.